Dzień dobry, czas na trzeci odcinek z serii Jak w latach 20. XX wieku polityczne podziały i nagonka medialna doprowadziły w Polsce do tragedii. Bo jak inaczej określić udany zamach na życie prezydenta? Kto i w imię czego postanowił pozbawić życia Gabriela Narutowicza? Co z tym wspólnego miały mniejszości narodowe? Czy ten zamach cokolwiek zmienił? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez świat. Jako oficer czynnej służby, który nigdy przed nikim nie stawał na baczność, stoję na baczność przed Polską, którą ty reprezentujesz. Miał powiedzieć wznosząc toast Józef Piłsudski, kiedy 14 grudnia formalnie przekazał władzę Narutowiczowi, którego zresztą sam przekonał do startu w wyborach prezydenckich. W sumie warto przypomnieć, że Zgromadzenie Narodowe, które wtedy głowę państwa wybierało, było w 1922 roku bardzo rozbite. Nikt nie miał na tyle dużej przewagi, żeby przepchnąć swojego kandydata. Finalnie zwycięstwo Narutowiczowi zapewniło dopiero poparcie przedstawicieli mniejszości narodowych, co bardzo się nie spodobało nacjonalistycznej części nie tylko politycznej sceny, ale też wspierającym ich obywatelom. Czasem takie rzeczy rozchodzą się po kościach, człowiek bierze się do roboty i jest oceniany przez pryzmat własnych dokonań. Na to być może liczył Narutowicz, który szybko chciał zacząć faktycznie rządzić państwem, sformować rząd, a na premiera powołać, co ciekawe, endeckiego polityka Leona Pluczyńskiego. Niestety dla prezydenta protesty trwały, pewnie bez ingerencji ortodoksyjnych partii i ich mediów ludzie po paru dniach by się skupili na czymś innym. Niestety gazety związane z tymi, których kandydat prezydentem nie został, serwowały dzień w dzień takie tytuły na pierwszych stronach jak ich prezydent, przeciw większości i tak dalej. Generalnie nie trzeba było się wczytywać między wiersze, żeby znaleźć w tych tekstach nawoływanie do otwartego buntu. Niestety padły one na podatny grunt. Jako że prezydent poza polityczną pełnił też funkcje reprezentacyjne, to nie powinno nas za bardzo dziwić, że 16 grudnia 1922 roku, czyli praktycznie świeżo po objęciu roli głowy państwa, Narutowicz pojawił się na otwarciu wystawy w warszawskiej Zachęcie. W wieczornym wydaniu Kuriera Warszawskiego zszokowani ludzie mogli przeczytać takie słowa. Prezydent przybył w otoczeniu świty i przyjęty przez prezesa Kozłowskiego i wiceprezesa Okunia wszedł na schody. Zwiedzanie zaczęło się od tak zwanej sali honorowej. Z katalogiem w ręce prezydent zwolna postępował od obrazu do obrazu. Gdy z kolei stanął przed obrazem Szron, znajdujący się tuż obok w pierwszym rzędzie tłoczącej się za urzędowym orszakiem publiczności artysta malarz Eligiusz Niewiadomski, zbliżywszy się o kilka kroków do prezydenta, wystrzelił kilka razy z rewolweru, raz po raz. Prezydent zachwiał się, a podtrzymywany przez Okunia złożony został na podłodze. Po upływie kilku minut oddał ostatnie tchnienie, nie przemówiwszy ani słowa. Kim był zamachowiec? Wcale nie niewykształconym, targanym młodzieńczymi emocjami fanatykiem, a szanowanym profesorem i fanatykiem. Czas na dygresję biograficzną. Eligiusz Niewiadomski urodził się w 1869 roku. Lwią część swojego życia poświęcił sztuce, którą studiował choćby w Paryżu. Głównie skupiał się na teorii sztuki, czyli inaczej mówiąc był krytykiem, którego teksty były bardzo cenione, ale też technicznie był niczego sobie, inaczej pewnie nie wykładałby rysunku na Politechnice Warszawskiej. W końcu postanowił, że jest mu tam za ciasno i założył własną uczelnię, jednak równolegle do zainteresowania sztuką rozwijały się jego zainteresowania polityczne, które były zdecydowanie mniej bezpieczne. Bardzo szybko zaczęło go ciągnąć w stronę ortodoksyjnego nacjonalizmu, takiego, który nie przebiera w środkach. Nieraz trafiał za to do carskich więzień, ale był bardzo zdesperowany, by polskie ziemie zaborcom wyrwać. Nie każdy podzielał jego zamiłowanie do radykalnych rozwiązań i na przykład kiedy koledzy z Ligi Narodowej, której był członkiem swojego czasu, nie chcieli wysadzić kilku mostów, to z organizacji odszedł, bo ze słabe uszami czasu ani myślał marnować. Kiedy Polska odzyskała niepodległość, Niewiadomski cieszył się jak szalony, jednak radykalni nacjonaliści tak już mają, że głównie ich życie polega jednak na skrajnej irytacji. To też niemal oszalał ze zdenerwowania, kiedy prezydentem został człowiek nie dość, że nie ze środowiska mu bliskiego, to jeszcze wybrany w pewnej mierze, choć nie tylko podkreślmy, za sprawą głosów mniejszości narodowych. W swoim stylu postanowił nie przebierać w środkach. Miejsce zamachu wybrał niestety znakomicie. Był artystą, krytykiem, generalnie znaną w środowisku postacią, więc nikogo nie dziwiła jego obecność na otwarciu wystawy w Zachęcie. Kiedy kilkukrotnie strzelił do prezydenta, nie uciekał. Był wręcz dumny z tego, co zrobił. Wiedział, co go za to czeka i że raczej nie ma co liczyć na akt łaski nowego prezydenta. Miał rację, choć taka opcja się pojawiła. Miał jedynie okazać skruchę. Niedoczekanie. W sądzie oświadczył, że z tego, co zrobił, jest dumny. Niestety, ta narracja była wodą na młyn dla jemu podobnych, bo skrajni nacjonaliści zrobili z niego męczennika, a pogrzeb po wykonaniu wyroku śmierci stał się manifestacją polityczną. Zamach nie zmienił nic. Ludzie się nie ogarnęli, żadna ze stron nie uzyskała realnej przewagi, a rodacy byli jeszcze mocniej podzieleni niż wcześniej. To kolejny dowód na to, że agresja nie jest rozwiązaniem. A kiedy ludzie tak globalnie jako gatunek wreszcie to na dobre zrozumieją, życzę nam wszystkim, żebyśmy tego doczekali. Marzyć zawsze wolno. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.